Temat dzisiejszego spotkania będzie dotyczył tego, co Bóg ma dla nas, jak powinniśmy się do tego ustosunkować, jaką pozycję przyjąć na nadchodzące rzeczy, które są przed nami. Zawsze jest strona duchowa i tak zwana praktyczna. Zarówno w jednej, jak i w drugiej pozycji powinniśmy mieć właściwe podejście, żeby być w zgodzie z wolą Bożą. Nie należy być tak duchowym, że sprawy naturalne zaniedbujemy. Z drugiej strony nie można być tak bardzo w naturalnych sprawach, w sprawach ziemskich, że duchowe zaniedbujemy. Musi być to połączenie, ponieważ prawdziwa duchowość zawiera w sobie jedno i drugie. Jest to połączone. Nie możesz być duchowym człowiekiem, jeśli pewnych spraw, tak zwanych naturalnych albo na tej ziemi, które trzeba wykonywać, nie wykonujesz. Duchowość jest pozbawiona sensu. Z drugiej strony nie można być duchowym, gdy jesteś pochłonięty przez sprawy cielesne i tak naprawdę nie myślisz o sprawach bożych, ale poruszasz się w sferze naturalnej, wykonując tak naprawdę pragnienia swoje, własne. I w pewnym sensie Bóg jest jakby tym, który ci towarzyszyć ma w twoich wyborach. Wiemy, że to jest niewłaściwe. Dlatego my musimy znaleźć ten punkt środka. To znaczy być człowiekiem duchowym, który żyje na ziemi. Możemy też to porównać do człowieka, który głowę ma w chmurach albo w niebie, ale nogi na ziemi. I to, co otrzymuje z nieba, z góry, czyli w duchu, zaczyna stosować na ziemi. To znaczy, jesteśmy prowadzeni w duchu, by wykonywać rzeczy na ziemi. I to jest ważne, żeby to rozumieć. Prawdziwa duchowość nie jest pozbawiona tak zwanych działań ziemskich. Tylko prawdziwa duchowość wykonuje coś na ziemi, do czego jest powołany człowiek czy kościół. Natomiast oczywiście również wymadlamy w sferach duchowych pewne rzeczywistości. Ale dzisiaj chciałem się zająć tą kwestią właśnie ziemską. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest ona połączona z duchem. Jak mamy funkcjonować jako Kościół, żeby właściwie funkcjonować, żeby wykonywać zamiary Boże wobec Kościoła i wobec każdego z nas indywidualnie. Musimy rozumieć taką jedną z podstawowych rzeczy. Biblia mówi tak. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale i w 62 wersecie jest napisane: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny dla Królestwa Bożego. Kontekst tego wersetu był następujący. Pan Jezus był przed wysłaniem swoich uczniów, przed powołaniem uczniów i mówił do tych uczniów, którzy mieli być posłani w niedługim czasie. Pouczał ich. I zanim to posłanie nastąpiło, podał nam kilka nauk, między innymi właśnie tę, że ktokolwiek przykłada rękę do pługa, czyli by pracować dla królestwa, ktokolwiek, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny dla Królestwa Bożego. Co to znaczy? Jeżeli chcemy służyć Bogu prawdziwie, jeżeli chcemy wydawać owoce na ziemi, uwaga, nie możemy patrzeć wstecz. nie możemy bazować na tym, co jest z tyłu za nami. Dlaczego? Ponieważ jest to wielka pokusa do tego, żeby mieć tak zwane bezpieczeństwo, które znamy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych nauk, które słyszeliśmy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych ludzi, którzy są wokół nas. My znamy zasady funkcjonujące w społeczeństwie. To wszystko jest naszą wiedzą, poukładaną wiedzą. Również nasze życie mamy poukładane w oparciu o to, co już jest za nami. Mówimy sobie, wiemy jak świat funkcjonuje. Wiemy jak wiara funkcjonuje. Wiemy jak Kościół funkcjonuje. W związku z czym czujemy się bezpiecznie, bo panujemy nad tym. Pan Jezus powiedział, kto przykłada rękę do pługa i bazuje na tym, co jest z tyłu za nim, nie będzie użyty w Królestwie Bożym. Dzisiaj bardzo dużo działania w Kościele jest oparte o to, co było. Czyli o to, co my znamy, co wiemy, w czym się dobrze czujemy, ponieważ sprawia to w nas poczucie bezpieczeństwa oparte o cielesność. Człowiek naturalny generalnie ma skłonność do nieryzykowania, ale opierania się na tym, co zna, co wie, co posiada. Natomiast Pan Bóg mówi zupełnie coś innego. Jeżeli chcesz być użyty w Królestwie Bożym, musisz bazować, uwaga, na tym, co jest przed tobą. I teraz człowiek naturalny mówi, ale ja nic nie widzę. Na czym mam się opierać? Przecież ja nic nie widzę. No ja wiem, co ja znam, ja mam Biblię, ja mam Kościół, ja mam ludzi i tak dalej, i tak dalej. I jak ja mam się opierać na czymś, czego ja nie widzę? I Pan Jezus właśnie mówi, masz się opierać na proroczym prowadzeniu Boga. Na proroczym prowadzeniu Boga. Bóg proroczo daje ci słowa na przyszłość, co jest do wykonania. I patrzysz na to, co On mówi, co jest do wykonania, widzisz to z przodu, widzisz to przed sobą. I ponieważ otrzymujesz Słowo Boże, które dotyczy przyszłości, nie przeszłości, poruszasz się w Słowie, które jest przed tobą ci wyłożone. Widzisz następne kroki, które są do wykonania. Czyli orzesz właściwie, albo inaczej prowadzisz pług właściwie. Bruzda przy bruździe. Nie robisz ruchu wstecz, w bok jakichś dziwnych, czyli mówiąc innymi słowami, marnujesz czas. W tym wersecie często źle jest tłumaczony wyraz, który ja tutaj przetłumaczony mam, przydatny dla Królestwa Bożego. To jest wyraz rolniczy. Mamy być przydatni dla Królestwa Bożego. To znaczy, kiedy wykonuję Słowo Boże, ja muszę mieć wizję tego, co mam robić w przyszłości. Ja muszę wiedzieć, co mam robić w przyszłości. I teraz zobaczcie. Ludzie litery bazują na tym, co znają w Słowie. Oni opierają się tylko o literę, która znowu nie przynosi życia. Z tego powodu widzimy, że kiedy spojrzymy na przykład na Kościół ostatnich lat i możemy powiedzieć tak, no mamy osiągnięcia takie, siakie, owakie, przyglądając się strukturom istniejących kościołów i tak dalej, i tak dalej. Tylko powstaje pytanie, czy to, co się dokonało w przeszłości, było wolą Bożą doskonałą? Czy to, co Kościół zrobił, co często niektórzy mogą uważać za osiągnięcia, czy to jest to, o co chodziło? Czy chodzi o to, żeby fortyfikować się w swoich teologiach z przeszłości i mówić, że więcej już nie otrzymamy? Czy wiedza, którą mamy i objawienie jest wszystkim? Czy raczej ja mam widzieć coś z przodu, widzieć coś więcej, widzieć wolę Boga, to, co On chce czynić, by tę wolę wykonać? Naturalny człowiek, również w ciele Jezusa Chrystusa, niestety, ma skłonność do opierania się na tym, co zna, na Piśmie Świętym, które zna, na literze, która jest martwa. My znamy, my wiemy, my to rozumiemy. Wy mówicie coś o czymś, co ma być z przodu. To jest fikcja. Gdzie? Co? Jak? Ja tego w Piśmie nie widzę. Bóg nas prowadzi w rzeczy ducha, który jest słowem żywym, który ma sprawić na ziemi zmianę. Zmianę. Jeżeli ja bazuję na tym, co było i mówię, Kościół miał osiągnięcia, to się mylę. Bo pytam się, czy świat jest w niepokoju, czy jest wstrząsany tym, że przyszło objawienie Boga. Czy jest wstrząsany? Czy miecz Chrystusa przychodzi tak potężnie, albo czy przyszedł tak potężnie, że ludzie już wierzą? Jeśli tak się nie stało, to znaczy, że Kościół nie jest w tej doskonałej woli. Że to jest przed nami dopiero. Otóż Bóg chce, byśmy byli użyci. I powiem wam, to jest stan podobny do pewnego, w cudzysłowie, ryzyka. Jeżeli jesteś człowiekiem ducha, to uwaga, nie będziesz człowiekiem litery. Człowiek litery nie ryzykuje. On wszystko ma w piśmie. Człowiek ducha nie ma tego wszystkiego idealnie wyłożonego w sensie takim, jakby ludzie litery chcieli. On to rozumie, że to jest w piśmie, ale on patrzy w przód, nie dyskutując z ludźmi litery, tylko wierzy Bogu, by osiągnąć jego cele, a nie cele martwego Kościoła. Jeżeli trzymam się czegoś martwego, jestem martwy. Jeżeli patrzę tak, jak Bóg patrzy, czyli chce jego cele widzieć z przodu, jeżeli chce wypełniać jego wolę, która jest z przodu, to będzie trzęsienie ziemi. Przez to, że ja uwierzę. Przez to, że ja się przygotuję. Przez to, że Bóg mnie użyje. Świat będzie się trząsł. Ziemia będzie się trzęsła. Ponieważ ci, którzy uwierzą, stają się naczyniami Boga, by potrząsać tym, co ma być wstrząśnięte. Bo Królestwo Boże, niewstrząsalne, ma nadejść. Dlatego bazowanie na tym, co było. Na tym, uwaga w cudzysłowie, trzymaniu się Pisma. Że wyjdę z teologii, to są nasze zrozumienia Pisma. To trzyma w ryzach Kościół. Nie pozwala im pójść dalej. Pan chce nas użyć potężnie. Mówię wam, nie możesz bazować na tym, co było. Bóg jest Bogiem przyszłości. Bóg jest Bogiem rozwoju. Bóg jest Bogiem stwarzania, powielania, rozmnażania, naprawiania, nigdy stabilizacji tego pseudobezpieczeństwa, tego poczucia, nic się nie może zmienić, my jesteśmy ok. Nasze spotkania modlitewne, spotkania Kościoła mają tak zawsze wyglądać. Miejsce, które ja zajmuję w Kościele, zawsze jest to samo i zawsze z zapisem już z moim imieniem. Tam już jestem i uwaga, umrę. My nie mamy umrzeć. My nie mamy zajmować tego samego miejsca. Czy rozumiemy naszą pozycję? Uwaga, przyzwyczajenie jest twoim wrogiem. Są zasady królestwa, prawa, prawa wzrostu, prawidłowego funkcjonowania jako pojedyncza osoba wierząca i jako Kościół, aby przynosić owoce Królestwu Bożemu. Są takie zasady podane w Piśmie. My musimy je znać, żeby nie ulegać temu pseudobezpieczeństwu, temu trzymaniu się tego, co było, nawet podświadomie, to jest naszym wrogiem. My oczekujemy rzeczy z przodu. Mamy nadzieję chwały, nadzieję powołania naszego. My widzimy, że są rzeczy przed nami. Naszym zadaniem jest wołać o te rzeczy. Jeżeli szukasz królestwa, uwaga, to szukasz zmian. Bo królestwo jest potężne. Królestwo Boga, gdy wstępuje na ziemię, wszystko jest zmienione. To jest potęga. Ale jego przyjście jest według praw Boga ustanowione. To znaczy, Bóg czeka, aż my pewne rzeczy zrozumiemy. Aż będą ludzie, którzy przyjmą właściwą postawę i pozycję. Tak, by Bóg, który jest w niebie, mógł użyć swoje ciało na ziemi. Ciało Jego na ziemi słucha głowy, która jest w niebie. Żaden członek nie funkcjonuje bez mózgu. Dlatego my musimy być Bogu poddani całkowicie w tym, co chce czynić. I teraz uwaga. Cielesny Kościół będzie zawsze przyzwyczajony do swoich dróg starych. Jest to naszym wrogiem. Twoja wiara powinna być zawsze wzrastająca. Twoje działania przez Boga powinny się rozwijać i zmieniać odpowiednio do sytuacji. Powinno to być żywe. Przyzwyczajenie jest twoim wrogiem. Przyzwyczajenie często jest cielesnością. To nie znaczy, że masz w pewnych momentach całkowicie zmieniać tak zwane dobre przyzwyczajenia, bo są też dobre. Jak nawyki właściwe, jak funkcjonowanie wydające owoce Ducha Świętego, czyli właściwe nawyki. Tak. Absolutnie tak. Tylko musisz to rozumieć. Przeczytam słowo z Mateusza 13, 12, gdzie jest napisane: kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Jezus mówił ten fragment w odniesieniu do przypowieści o siewcy, o słowie. Uczniowie pytali się go: dlaczego ty mówisz do nas, inaczej niż do ludu, który jest poza nami? Dlaczego oni otrzymują słowo w przypowieściach? Jakby zagadkę. A nam objawiasz rzeczy osobno. Pan Jezus powiedział, bo ich serca muszą chcieć i pragnąć prawdę. A na razie są w miejscu różnym. Ci, którzy chcą prawdy, otrzymają objawienie słowa tak jak należy, głębsze. Tajemnice będą odkrywane. A więc musisz coś mieć. Jeżeli będziesz szukał, jeżeli będziesz pragnął, jeżeli chcesz woli Boga, a nie chcesz bazować na tym, co znasz, jeżeli chcesz królestwa, jeżeli chcesz wypełniać Jego wolę, Bóg ci będzie dawał swoje słowo. Słowo, które będziesz miał, jest autentyczną substancją, jest Bogiem, jest Chrystusem w tobie. Dzięki temu słowu możesz zacząć działać. Pytanie jest, czy masz coś, by działać? Kto ma, temu będzie dodane. I nadmiar mieć będzie. Czy wiecie, że Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli życie obfite? Ja jeszcze raz powiem. Jeżeli bazujemy na przeszłości, na tym, co znamy, z czym ma naturalny człowiek problem, żeby wierzyć Bogu, on woli wierzyć temu, co ma, co zna, co posiada. My, jako wierzący, jesteśmy kuszeni do polegania na naszej wiedzy. Na naszej wiedzy teologicznej, na wierze. W cudzysłowie wierze. To, co jest przed nami, co jest żywe, co jest żywym słowem, co jest Bogiem, który jest słowem. To się liczy. Czy masz to słowo? Żebyś mógł prowadzić właściwie pług, żeby Bóg uznał cię w ogóle do tego, że się nadajesz do prowadzenia pługa. Bo ci mówię, jeśli nie będziesz się nadawał do prowadzenia pługa, Bóg ci nie da tego pługa do ręki. Musisz mieć słowo, które zaprowadzi cię do chwycenia za pług. To słowo to jest Chrystus, który ci powie, idź i zrób to. Czy ty to zrobisz? Zależy od tego, czy masz słowo. Jeśli masz, zrobisz to, bo słowo cię pośle do pługa. Ale jeśli ty jego nie masz, to będziesz napełniony wiedzą i nie zrobisz ruchu. A jeżeli zrobisz jakiś ruch, uwaga, będzie to ruch martwej litery, która nic nie wykona. Jezus nazwał to nieprzydatnością dla królestwa. Z przodu jest nasze działanie. Bóg chce ekspandować. Bóg chce dokonać wybuchu poznania chwały Chrystusa na ziemi. Bóg chce przyjść na ziemię, sprowadzając Królestwo Boże. To jest Jego wolą. Czy masz słowa, by wypełniać wolę Boga? Kto ma, temu dołożą, by miał następne. Chrystus wypełnia twoje jestestwo coraz bardziej świecisz, coraz więcej jesteś świadomy ruchów, które masz dokonać na ziemi. Wiesz, co masz robić. Obok jest ktoś, kto czyta to samo pismo, ale on nic nie wie, co ma robić. A jeżeli coś robi, to ruchy, które nie mają nic wspólnego z działaniem Bożej woli. Masz mieć żywe słowo w sobie. Codziennie masz żyć. jeżeli nie masz pasji Boga, jeżeli nie masz ognia Bożego, to nie jest dobry stan. To się nadaje do nawrócenia. Inaczej zawrócenia z błędnej drogi, w którą wszedłem. Musisz czuć ogień. Musisz płonąć. Wtedy dopiero mamy właściwą relację między nami. Wtedy u nas wszyscy chcą płonąć jak należy dla Boga, by wykonywać Jego wolę. Jeden ma dużo słowa, drugi ma mniej. Ale każdy ma. I każdy może coś robić. Biblia nazywa to ogniem w nas. Przeczytam to. Marek, 9 rozdział, 49 werset. Bo każdy ogniem będzie posolony. Werset 50. Dobra jest sól. Lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Niektórzy nie rozumieją tych wersetów. To jest werset 49 i 50 z 9 rozdziału Ewangelii Marka. Co znaczy, że każdy ogniem będzie posolony? I dalej jest napisane, dobra jest sól. Ogień, który jest w tobie, jest dobry. Sól ma smak. Płomień, który w tobie płonie, ma być widzialny dla innych. Ma się podobać innym. Jest to płomień Bożego życia, który ty masz. Każdy ogniem będzie posolony. Każdy. Jedni będą płonąć na skutek ognia obecności Bożej. W piekle, o czym jest wcześniejszy fragment. Inni otrzymają ogień, żeby wykonywać Bożą wolę. I nie będą płonąć. Odwrotnie. Przynoszą smak życia. Ale musimy mieć ogień w sobie. Zobaczcie. Każdy ogniem będzie posolony. Czyli każdy otrzyma ogień, żeby mieć smak dla ziemi. By ziemia mogła funkcjonować. By ją zaprawić, by nie gniła. Bo każdy ogień będzie posolony. Dobra jest sól. Macie. Dobry jest ogień Boga w nas. Lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie, wezwanie. Miejcie ogień. Smakujcie. Żyjcie. I uwaga. I zachowujcie pokój między wami. Jak masz ogień, jest pokój między nami. Twoje myśli są właściwe, że stanowimy ciało Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie masz ognia, walczysz między sobą. Opozycje, o to, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto powinien coś robić, kto nie powinien coś robić. Inne motywacje się pojawiają, cielesne. Jezus nie na darmo to powiedział, bo to nawiązane jest do wcześniejszych wersetów, które się mniej więcej zaczęły w tym miejscu, 9 rozdziału, w wersecie 33. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Nie mieli pokoju między sobą. byli zgromadzeniem, ale nie funkcjonowali w tym miejscu poprawnie. Pokłócili się. Kto jest z nich największy? Dokładnie musimy się tego nauczyć. Aby mieć ogień w sobie, smakować innym, by, uwaga, wykonywać wolę Boga, a wtedy zachowamy pokój między sobą. Bez ognia będziesz kuszony do bycia kimś innym, kimś lepszym, kimś wyjątkowym w zgromadzeniu. Będziesz kuszony, gwarantowane. Każdy będzie kuszony, tylko że różnica polega na tym, jak masz ogień w sobie, demon nie podejdzie za blisko. Jak go nie masz, no niestety, to ty będziesz przyczyną podziału w Kościele. Będziesz robił różnicę między ludźmi. Będziesz mówił, dlaczego on, dlaczego nie ja. Dlaczego to, dlaczego tamto. Będziesz chciał być pierwszym. To jest oznaka, tracisz ogień. Jeszcze raz. O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. To jest jedno z praw duchowych. Kto jest największy w Królestwie? To jest to, co Kościół powinien znać na pierwszym miejscu. Prawa duchowe. Jedno z tych praw teraz usłyszeliście. To jest tak ważne, by rozumieć, jak funkcjonuje świat ducha. Inaczej, jak Bóg patrzy na rzeczywistość z nieba. Jak Bóg patrzy na nasze działania, na nasze mowę, na nasze wybory. Musimy to znać. Ponieważ naturalny człowiek, uwaga, który sprzeciwia się Bogu, zawsze będzie się rozpychał łokciami, by być pierwszym. Wierzący, którzy tracą ogień, zaczynają też podnosić łokcie na boki, aby być pierwszymi. Dlatego to jest ostrzeżenie, to jest wskazówka, jak funkcjonować, by zachowywać pokój między sobą. Mamy mieć ogień. Popatrzcie, co się zaczęło dziać. Oni milczeli. Jezus postawił im pytanie. Milczeli. Był podział. Nie było jedności, wrzawy, chęci bycia w tym, co Pan czyni. Radości w Panu, że idziemy w tą samą stronę. Że robimy jedno dzieło w woli Pańskiej. Było milczenie. Był podział. Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12. Usiadł, rozumiał, że musi ich nauczyć jednej z podstawowych zasad funkcjonowania Królestwa. Pierwszym jest ostatni. Pierwszym jest sługa wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Widać było, że to nauczanie dotknęło ich. Jezus nie skończył jeszcze. Bo zaczęła się dyskusja. Z milczenia zaczęli mówić. Wtedy Jan rzekł do niego. Jan, apostoł miłości. Pierwsze zmiękczone serce otrzymał. Wtedy Jan rzekł do niego. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał demony. I zabranialiśmy mu. bo nie chodził z nami. Otworzył się worek z ich złymi motywacjami. Wojna o bycie pierwszym. Wojna o bycie tym przy Jezusie. Przy słudze Bożym. My chcemy być blisko Jezusa. Wy nie róbcie tego. Nieważne, że to nie jest wolą Boga. Ważne jest, gdzie my jesteśmy teraz. Motywacje. Jezus dalej mówi: nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni dzieła mocy w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. To bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Jezus uczy prawdziwej motywacji, służby, jak być przydatnym dla Królestwa Bożego, jak przynosić owoce. Widzicie, na tym polega problem Kościoła. Widzicie, co się działo z uczniami? Ponieważ byli niedoskonali, nie byli wydoskonaleni w myśleniu. Robiły się podziały. I to cały czas hamuje Kościół. Do tej pory. Do tej pory. I mówię wam, im szybciej te nauki zgłębimy, zrozumiemy zasady Królestwa, tym lepiej dla bycia jednym. By świat uwierzył. By trzęsienie chwały Bożej światem przywróciło Królestwo Boże na ziemię. A narzędziami do prowadzenia pługa, do prowadzenia chwały Bożej mielibyśmy my być. Ale mówię wam, motywacje muszą być czyste. W 5 rozdziale Ewangelii Łukasza jest napisane w 36 wersecie i 37. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze i łata z nowego nie nada się do starego. Znowu ten sam temat. Jeżeli chcesz być użyty dla rzeczy Boga, nie przykładaj do nowego ubrania starej łaty, żeby coś naprawić. Wszystko musi pasować. Stare ze starym, nowe z nowym. Dalej pisze tak. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. Młode znaczy też nowe w grece. Nikt też nowego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode albo nowe wino rozerwie na części bukłaki. I samo wycieknie, i bukłaki się zniszczą. Lecz nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto napił się starego wina, nie chce potem nowego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. To jest właśnie to. Patrzmy w przód na to, co nadchodzi. To, co jest nowym winem. Patrzmy na to, co jest z przodu. Nie patrzmy wstecz. Jest bardzo ważne. Więc musimy mieć słowo w sobie. Więcej, gdy je będziemy mieli, dostaniemy następne. Dostaniemy następne. Nadmiar mieć będziemy, żeby wykonać wolę Boga tak, jak On chce. Bez słowa nie będzie to możliwe. Bez posiadania Boga nie będzie to możliwe. Ale zaczynasz, by mieć. Jeśli nie masz słowa, zabiorą ci nawet to, co myślisz, że masz. Albo co miałeś do tej pory. Myślałeś, że Bóg cię użyje, a Bóg cię nie użyje. Myślałeś, że będziesz wykonywał wolę Bożą, Bóg cię nie wybierze do tego, ponieważ nie masz. Dlatego jest ważne, żebyśmy mieli. W Marku, w 4 rozdziale i wersecie 24 jest tak napisane. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. I to, co przed chwilą słyszeliśmy. 25 werset. Bo kto ma, temu będzie dane. A kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. A więc uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam. I jeszcze wam dołożą. Prawo duchowe. Prawo bycia użytym w królestwie. Musisz chcieć mieć to, co słyszysz. Słyszysz Boga? Słyszysz to, co z przodu? Słyszysz słowo prorocze? To, które porusza do wykonywania dzieła? Masz ogień, który płonie w tobie? Smakujesz? Zachowujesz jedność między braćmi? Chcesz być ostatnim, by być pierwszym u Boga? Musimy rozumieć zasady Królestwa. Wtedy twoje działanie w ciele Jezusa Chrystusa dokładnie będzie takie, pochodzące ze zrozumienia tych słów. Odmierzą każdemu z nas tak, jak my mierzymy. Czyli jak traktujesz sprawy Boga? Jak traktujesz życie w kościele? Jak traktujesz życie w domu? Czy wypełniasz słowo? Czy je masz? Czy płoniesz? Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 10. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i wielkie nieuczciwy będzie. I werset 12. Jeżeli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i wielkie będzie wierny. Czy zadania, które otrzymujesz od Boga poprzez żywe słowo, wypełniasz? Małe, duże. Robisz to? Jesteś wierny? Są różne zadania. To jest po prostu słowo, które otrzymujesz, by coś zrobić w domu, w rodzinie, w pracy, w kościele względem bliźniego. Wykonujesz? Nawet drobną, małą rzecz, czy wykonujesz? Patrzcie, co Słowo Boże mówi. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny. Następne prawo duchowe. Tak patrzy Bóg na nasze życie. Jeżeli wierny jesteś w wykonywaniu słowa powierzonego tobie, to może być mała rzecz, albo duża, obojętnie. Cokolwiek to jest. Jeżeli jesteś wierny, Bóg widzi twoją wierność. Dlatego On wie. Ponieważ jesteś wierny w małej rzeczy, będziesz wierny w dużej. I teraz uwaga. Ponieważ byłeś wierny w małej rzeczy, Bóg ci da odpowiedzialność większą. Bo wie, że ponieważ byłeś w małej rzeczy wierny, będziesz wierny w dużej. Bardzo dużo wierzących lekceważy te słowa. Co tam ustawianie krzeseł w kościele? Co to jest? To żadna służba. Chciałbym głosić słowo. Wybieranie sobie, wiecie, posług. Co jest dla mnie ważniejsze? Co by mi pasowało? Co było lepsze? Czy Bóg tak patrzy na to? Czy raczej nie jest tak? Co jest do wykonania, Panie? Ja chcę to zrobić. Mała, duża rzecz? Nieważne. Co mam zrobić? Ja chcę wypełniać Twoją wolę. No ale zaraz, ale nie krzesła ustawiać. Przecież nie o to chodziło, Panie Boże. Ty rozumiesz, nie? Bóg chce od nas wierności w małych rzeczach. Albo dużych. Ponieważ Ty możesz to widzieć małym lub dużym. A Bóg może widzieć akurat odwrotnie. Że to, co u Ciebie wydawało się małe, u Niego jest duże. I teraz pytanie jest. Czy w tym, co usłyszałeś od Boga, wierny byłeś? Czy wydałeś w 100% to, co miało przyjść z wykonania danej pracy Ci powierzonej? W 100%. To się nazywa wierność. I teraz patrz. Oczekujesz wielkich rzeczy od Boga? Wielkich powołań? Zobacz, jaka jest ekonomia Boża. Czy ty rozumiesz, że jeżeli nie wykonujesz drobnej rzeczy, nie możesz oczekiwać, że Bóg ci powierzy większą rzecz? To jest w ogóle głupie. To jest głupie. Oczekiwanie wielkiego powołania, wielkiego posłannictwa, wielkiego postawienia przez Boga do wykonywania celów Bożych, jeśli ja drobnych rzeczy nie wypełniam, za kogo ja mam Boga w tym momencie? Jak ja traktuję Słowo Boże, które mówi właściwie, że mam być wierny w małej rzeczy, żeby mógł mnie postawić nad wielkimi rzeczami, bo będzie wiedział Bóg, że może nam zaufać. Jeśli ja nie wykonuję drobnej rzeczy właściwie, to jest głupie oczekiwać, że Bóg mnie postawi. Wiecie, co to jest? To jest to, co matka Jakuba i Jana zrobiła. Przyszła do Pana Jezusa i co powiedziała? Miała pragnienie, żeby jeden po lewicy, drugi po prawicy usiadł. Własne pomysły na wielkość w Królestwie. Nie to, jak Bóg to widzi. My ludzie wiemy. My mamy połączenia, powiązania, tu lepiej znamy kogoś, znajomości i tak dalej. Znajdziemy miejsce. To jest ten sposób myślenia. A Jezus powiedział, nie wiecie, o co prosicie. Nie rozumiecie tego w ogóle. Jezus wiedział, że nie rozumieją. Powiedział, Ojciec da miejsce. Wszystko będzie rozsądzone. Nasze czyny, nasza wierność. Jezus zadał im pytanie, czy jesteście w stanie pić kielich, który ja mam wypić? Co to znaczy o po lewicy i po prawicy? Blisko Boga, prawda? Jezus siedzi gdzie? Po prawicy. My w Chrystusie siedzimy w Nim. Jezus powiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy jesteście w stanie mój kielich pić? Tak, jesteśmy w stanie. Tak, jesteśmy w stanie. Taka była odpowiedź. A Jezus powiedział, pić będziecie. Ale najpierw ja muszę dzieło wykonać. Dzisiaj nie wiecie, o co prosicie. Ja muszę dzieło wykonać. Wy podłączycie się potem pode mnie i zrozumiecie, że we mnie jesteście. Będziecie pić to samo. Mamy współudział w kielichu, mamy współudział w Jego ciele, w Jego woli, w Jego ogniu, w Jego słowie. Ale nie w ten sposób. Nie szukaj pierwszego miejsca w nieboży sposób. Nie kombinuj. Zrozum zasady Boże. Nie wychodź przed Boga. Nie próbuj cieleśnie zdobywać pozycji. I tak z nich spadniesz. To jest niedojrzałe. Ale te działania są w Kościele bardzo powszechne. Bo nie ma zrozumienia głębokiego tych zasad. Oczywiście nie wszędzie, tak? My chcemy, by Kościół to zrozumiał. Żeby była jedność. By każdy był ogniem posolony. By każdy miał sól w sobie. By każdy zajmował się na swoim odcinku powierzonym zadaniem. Kto będzie w drobnej rzeczy wierny, ten i wielkiej będzie wierny. A później Pan Jezus w tej Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i wersecie 12 dodaje: jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Jeżeli to, co dzisiaj Bóg poleca tobie do wykonania w ciele Jezusa Chrystusa, czy w życiu prywatnym, ale jako członek Jezusa Chrystusa, jako wysłannik, emisariusz dla świata, jeżeli nie wykonujesz prawidłowo Jego woli, to jak możesz oczekiwać, jak tu jest napisane, że otrzymasz coś swojego, potężnego? To, co jest dla ciebie przeznaczone. W jaki sposób Bóg może ci dać większe rzeczy, które będą twoim dziedzictwem? Swoją chwałę, wymiar, jeśli ty nie potrafisz zarządzać tym, co było na ziemi, wiernością względem różnych ludzi i w Kościele. Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Cały 16 rozdział zaczyna się przypowieścią o nieuczciwym zarządcy, pamiętacie, oliwą, o oszukiwaniu, o kombinowaniu. Kto jest lepszy, kto gorszy. Niewłaściwe motywacje. Jeżeli tej wierności nie ma, to jakże Bóg ci może coś dać, co ty otrzymasz? Zobaczmy w skrócie na przypowieść o minach w Łukasza 19 rozdziale i 11 wersecie. Było napisane tak. Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Oczywiście mówi o sobie. Przywołał więc 10 sług swoich, podał im 10 min i rzekł do nich: prowadźcie interesy nimi, aż wrócę. Zaś jego współobywatele znienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział: dobrze, sługo, uwaga, dobry. Ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła 5 min. Temu też powiedział: i ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, chcesz brać, czegoś nie położył i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem i rządzić, gdzie nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie na moich oczach. Chcę się skupić tylko na jednej części tej całej przypowieści. Oczywiście rozumiecie, o co chodzi w tej przypowieści generalnie. O to, że Pan Jezus zapowiedział w tej przypowieści o wydarzeniach, które nastąpią w przyszłości. O sądzie, o rozsądzeniu za nasze uczynki. Z jednej strony ci, którzy chcą, aby Pan Jezus panował nad nimi, wykonują pewną pracę, a drudzy nie chcieli, by on nad nimi panował, ci są zabici. Tak? Dokonał się sąd. Sąd jest dla jednych i dla drugich. I zobaczcie, nadchodzi dziedzictwo. Wierność twoja dzisiaj decyduje o tym, kim będziesz w przyszłości. Tu jest mowa o panowaniu nad miastami. To jest przykład. Można to odnieść dosłownie, że będziesz panował również nad miastami w Królestwie Tysiącletnim. Ale można to widzieć jako tylko część całości obrazu, że prawdziwe dobro kto ci powierzy, które będzie dopiero dane. Autorytet do panowania we wielu światach. Chciałem zwrócić uwagę na wierność. Ciągle o niej słyszymy. Czy jesteś wierny w tym, co ci powierzono? Pan Jezus rozdał minę. Podobna historia jest, gdy mowa jest o talentach. W Mateusza w 25 rozdziale i zaczyna się od wersetu 14. Też jest rozdział pewnych zdolności, talentów, jak jest powiedziane. Oczywiście są to pieniądze, jako przykład, ale jest podobna zasada. I tam też jest mowa o wierności. Też Bóg mierzył wykonywanie naszej pracy wiernością. I zwróćcie uwagę, każdy z nich coś dostał. Co to jest? Co dostali? Otrzymujesz słowo posłannictwa. Masz je? Po pierwsze. Drugie. Czy majątek, którym dysponujesz, twój czas, twoje pieniądze, okoliczności, w których żyjesz, miasto, w którym żyjesz, kościół, w którym jesteś, relacje, w których jesteś, to wszystko jest tym, czym możesz obracać i używać, by wykonać wolę Boga, to słowo, które masz. Więc jeśli je masz, przyniesiesz Panu odpowiednią ilość zysku, bo będziesz wykonywał pracę, będziesz przykładał rękę do pługa, będziesz orał jak należy i później Pan cię pochwali. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Ponieważ taki byłeś, teraz ci powierzam twój majątek. Prawdziwe dobro. Na wieczność. Na zawsze. Słuchajcie, oczywiście to wszystko się też odnosi, uwaga, do czasu pobytu na ziemi w pewnym wymiarze. Jeżeli spełniasz się tu, w działaniach dla Pana, w drobnych rzeczach, Bóg może Ci powierzyć większe. Innymi słowami, jeżeli Dawid został namaszczony trzykrotnie w Piśmie Świętym, najpierw spośród braci, czy wśród braci swoich, później został królem Judy, a później został królem całego Izraela. Za każdym razem otrzymywał namaszczenie. Za każdym razem szedł większe powołanie. My również możemy wzrastać. My również otrzymujemy wyposażenie, namaszczenia dla większych rzeczy. Ale czy to, co masz, jest naprawdę tym, co masz? Czy jest to ułudą, twoim myśleniem, że coś masz, podczas gdy tego nie masz? Jak to sprawdzić? Czy wykonujesz Słowo Boże? Po owocach poznajesz. Czy coś masz? Jeżeli tego nie masz, nic nie robisz. Okłamujesz się, myśląc, że coś masz. Jeżeli masz, wykonujesz Słowo Boże i przynosisz owoce. W Kościele jest wielu głupców. Tych, którzy budują na piasku, chcąc być używanym przez Boga potężnie. Mają mrzonki, nie wykonując Słowa Bożego. Budują na piasku. Jeżeli wykonujesz Słowo Boże, przyniesiesz owoce, twój dom się ostoi, ponieważ przechodzisz przez burze, błyskawice, wiatry i tak dalej, przejdziesz do miejsca następnej promocji, jeżeli chodzi o wykonywanie woli Bożej. Pamiętajcie, każda promocja jest łaską, łaską. Jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Pan Jezus otrzymał łaskę, by oddać życie za wszystkich ludzi. To była łaska. Ludzie tego nie rozumieją. Ludzie świata w ogóle tego nie pojmują, o czym teraz mówimy. Jak można otrzymać łaskę, z której się radujesz i cieszysz, że możesz umrzeć za wszystkich ludzi? Przecież to jest nienormalne. Bo ludzie nie znają przyszłości, nie wiedzą, co to znaczy. Jezus dzisiaj został wyniesiony jako człowiek, nie tylko jako Bóg. Został wyniesiony, ponieważ się uniżył, został wywyższony ponad wszystko. Ponieważ umarł za wszystkich, panuje nad wszystkimi ludźmi. Na pewnym etapie nie widzisz do końca końcowego celu, jak należy. Dlatego lekceważysz łaski. Bo ci się wydaje, że to, co robisz, to nie ma żadnego znaczenia. Musisz przyjąć, że każde dzieło, które robisz, jest ważne w oczach Bożych. To, do czego Bóg cię powołuje, to, co przychodzi do Kościoła, do ciebie osobiście, czy słyszysz ten głos, co należy robić? W twoim własnym życiu, twoje wybory i również jako ciało Jezusa Chrystusa. Czy słyszysz swoją rolę, którą masz do spełnienia, zadania, które są do wykonania? Jeżeli rozumiesz ekonomię Boga, zależy ci na tym, by być pierwszym, to co? Chcesz być ostatni. Chcesz być sługą wszystkich. Uwaga, jesteś kompletnie umarły dla siebie. Chcesz, by inni żyli kosztem ciebie. To nazywamy miłością bliźniego i Boga. Nie myślisz o sobie. Nie myślisz o sobie, by kimś być. Nie myślisz o własnej posłudze. Nie myślisz o byciu gwiazdą w kościele, człowiekiem mocy. Zawsze z przodu, zawsze widziany. Nie myślisz o tym. to, co myślisz, to jest, chcę Ci, Panie, służyć na odcinku, który dzisiaj dla mnie przeznaczasz. Chcę Ci służyć na odcinku, jaki dzisiaj dla mnie wyznaczasz. I chcę to robić najlepiej według mych zdolności, według słowa, które otrzymałem, według moich dyspozycji, majątku, który posiadam, mojego czasu, moich zdolności, pieniędzy, okoliczności i tak dalej. Chcę wszystko zainwestować, by przynieść Tobie, Panie, zysk i chwałę. My musimy to rozumieć. My musimy rozumieć ekonomię Boga. Mówię Wam, tłum będzie zawsze źle na to patrzył. Tłum będzie zawsze na to źle patrzył. Kiedy Jezus rozmnożył chleb, w Ewangelii Jana w 6 rozdziale jest to napisane, od 14 wersetu chcieli, aby On został z nimi. Dlaczego? No bo dokonał cudu. Bo dał im chleb, jak? Za darmo. Nie trzeba iść do pracy. Wow, no takiego cudotwórcy chcemy mieć wśród nas. Jezu, chodź, zostań z nami. Obwołamy Cię królem. Uważajcie. Tłum będzie tak reagował względem ludzi mocy, ludzi, którzy są w woli Boga. Nie możesz słuchać tłumów. Nigdy. Wszedłem troszeczkę na ten temat, bo mówiliśmy o nas jako o Kościele, a teraz mówię o reakcjach tłumu. Oni będą Cię zwodzić. Oni będą próbować Cię odepchnąć od tego, co jest prawidłową motywacją Twoją. Będą, tak jak tu było, chcieli Go obwołać królem. Jesteś wyjątkowy, jesteś szczególny. Będą Ci to mówić. I jeśli w to uwierzysz, upadniesz, bo wypadniesz z woli Boga. Jezus powiedział, ja wyszedłem na to, by i innym głosić słowo. Na co ja wyszedłem, Jezus podkreśla. Ja wyszedłem na to, żeby innym głosić słowo. Jeszcze innym. Jezus znał wolę Boga. Kiedy tłum próbował Go powstrzymać i robi z Niego króla, powiedział nie. Wytłumaczył im. Moje zadanie jest takie. Tłum co robił? Mamy jedzenie. Popatrzmy do tyłu. O, tyle zjedliśmy. Okej, dobra, no to niech to tak już zostanie. Inny przykład. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale i 12 wersecie, kiedy Piotr i Jan przy bramie tak zwanej pięknej uzdrowili chromego, tak? Co się dokonało? Oni mówią, że patrzyli na nich, jakby to własną pobożnością i mocą uczynili. Wow, co to za ludzie. Jacy to wspaniali ludzie. Będziesz kuszony poczuciem chwały własnej. W Dziejach w 14 rozdziale jest mowa o, ja może nawet na to wejdę w tym przypadku. 14 rozdział, gdzie jest mowa o listrze i uzdrowieniu chromego od urodzenia. Po tym uzdrowieniu czytamy od wersetu 11. Reakcja tłumu. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem. Gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum krzycząc. Ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi. Podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Widzicie tą ekstazę ludu? Robią rzeczy pod wpływem diabła, żeby wpłynąć na apostołów. I teraz zobaczcie, jakie ekstremum. Tutaj jest wysokie C, tak? A teraz będzie niskie C. Tak? I teraz werset 18 i dalej. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium, przekonali tłum, ukamieniowali Pawła i wyciągnęli go za miasto, postąpiwszy według zasad prawa, bo nie żył. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, powstał i wszedł do miasta. Chciałem wam pokazać ekstrema tłumu. Nigdy nie słuchaj tłumu. Kogo masz słuchać? Słowa Bożego, które cię prowadzi. Nigdy nie słuchaj tłumu, bo tłum jest pod wpływem złych duchów. To ty przychodzisz ze słowem życia. Nigdy nie słuchaj opinii tłumów. Gdy coś zrobisz, miej postawę, o której jest napisane w Łukasza 17 rozdziale. Przeczytam. 17 rozdział, werset od 7 do 10. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola? Pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz mógł jadł i pić? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? I werset 10, bardzo dla nas ważny. Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy, niewykorzystani jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Zapamiętajcie to prawo duchowe, by wam nigdy do głowy nie przyszło, żeby oczekiwać oklasków, poklasków albo jakiegoś głodu, by tłum cię chwalił. Nigdy, ale to nigdy nie zwracaj na tłum uwagi. Też w kościele. Musisz wiedzieć. W kościele nie wszyscy są w Duchu Świętym. Nawet jak mają Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nie jest napełniony duchem, niestety ulega cielesności. A na cielesności jeżdżą demony. Dlatego Kościół się uświęca, odrzuca inne duchy. I różnimy się. Są ludzie doskonali, dojrzali, średnio dojrzali, mało dojrzali. Jesteśmy różni. I to trzeba uznać. Po prostu nie walczyć z tym. Nie chcieć być kimś, kim nie jestem. Każdy rośnie ku dojrzałości i doskonałości. Każdy z nas. Ale my musimy znać miejsce takie, jakie posiadamy. Bez myślenia, że kimś szczególnym jesteśmy. To jest bardzo ważne. Musimy właściwie oceniać siebie. To jest bardzo ważne. To ustrzeże cię od błędów, a z drugiej strony będziesz w właściwym miejscu, by wykonywać słowo tobie powierzone, czyli zadania, które są dla ciebie do wykonania. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 3. Niech nikt nie ma myśli wyższej o sobie, niż należy myśleć. Lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary wiary, którą Bóg każdemu przydzielił. Według miary wiary, jaką Bóg każdemu przydzielił. Niech każdy sądzi o sobie trzeźwo. Wydawaj sąd na temat miejsca, w którym jesteś. na temat tego, jakie słowo masz już. Słowo, które masz, jest wiarą. Jest to miara, którą ci odmierzono. Jeśli masz tę miarę wiary, używaj ją dokładnie tak, jak ci Bóg mówi. Bądź wierny w tym. Nie kombinuj. Nie mieszaj tego ziarna z plewami, że chcesz być kimś w kościele według ciała. Pamiętajcie, my mamy zadania. My jesteśmy kościołem Pana, nie naszym, albo lidera. My jesteśmy kościołem Pana. My należymy do Pana. To On ma cele tu wśród nas. Nawet jeżeli ty masz skłonność, może nie, ale gdybyś miał, to niewłaściwie, skłonność do myślenia o sobie. Musisz myśleć o celach Bożych, jeżeli chodzi o Kościół i swoje uczestnictwo w nim. Ponieważ Pan ma plan, konkretny plan wobec każdego ciała lokalnego. Jeżeli będziemy wierni, jeżeli będziemy patrzeć to, co jest przed nami, co jest nam wyłożone przed nami, jeżeli przyjmiemy to słowo, wydamy właściwe owoce. Wykonując wiernie to, co Bóg nam poleca, jeszcze na ziemi Bóg ci dołoży namaszczenia i zadanie wzrośnie. Innymi słowami, ranga duchowa twoja osobista wzrośnie. I dodatkowo, ranga kościoła, w którym jesteś, wzrośnie. Ponieważ tyle masz, co ci zostało dane, jeśli masz. Dlatego my, nasza ranga może wzrosnąć odpowiednio i uwaga, jeśli wzrośnie odpowiednio, zadania dla naszego kościoła będą większe. Ale jeżeli nie wykonujemy rzeczy, które Bóg nam powierzył, głupotą jest myśleć, że Bóg nam powierzy większe rzeczy. To jest głupie, to jest niepoprawne. Mówiąc językiem świata, chore. Bo ktoś, jak psychicznie chory, mówi, że coś dostanie, a nie dostanie. Nie, ty musisz wiedzieć, ty możesz mówić, że coś dostaniesz, bo tak jest, jeśli jesteś wierny. Dlatego Bóg do nas mówi słowa, które leżą przed nami jeszcze do wykonania. Ale to my musimy podjąć decyzję i wiernie dbać o to, by mieć ogień w sobie, by zachowywać jedność, rozumieć, że to nie jest moje dzieło, to nie jest mój Kościół, to nie jest moje słowo nawet. To jest Bóg, który działa w nas, przez nas, we wszystkich nas. I On ma swój cel, ponieważ my nie należymy do siebie więcej. My chcemy Boga. My chcemy Bożych zasad. Dlatego to my musimy się poddać Bożemu prowadzeniu i Jemu kompletnie zaufać. I pamiętajmy, tak jak jest w liście do Filipian napisane, w 2 rozdziale, w wersecie 4, niech każdy uważa nie tylko na swoje, uwaga, własne sprawy, ale też i innych. Niech każdy uważa nie tylko na swoje własne sprawy, ale też i innych. Uwaga, człowiek cielesny patrzy zawsze na swoje. Człowiek duchowy jest sługą wszystkich. Ocena, kto jest duchowy czy nie, uwaga, tego nie oczekuj od ludzi. Jedynie duchowych, tak. Ale nie oczekuj od każdego, kogo spotkasz, że oceni ciebie prawidłowo. Oczekuj od Boga tej oceny przede wszystkim i od ludzi duchowych. Niech każdy uważa nie tylko na swoje własne sprawy, ale też i drugich. Uwaga, werset 5. To myślenie niech jest w was. Ono też było w Chrystusie Jezusie. I jakie myślenie? Jezus powiedział, Syn Człowieczy przyszedł nie po to, by Mu służono, ale by służyć. Słuchajcie, kiedy się narodziliśmy na nowo, my służymy. My już zaczęliśmy służbę na maksa. Zapamiętajcie to. Jeżeli nawet podnosi się w was stary człowiek, który chce być pierwszy, który chce coś, zabijcie to czym prędzej. Tak? Niech nie wychodzi z grobu. Weź do Kastoramy, pojedź, kup kilka gwoździ, jak nie masz młotka, cesy, kup młotek. I wal w to wieko. Zabijaj, żeby nie próbował powstać. Niech każdy uważa nie tylko na swoje własne sprawy, ale też i innych. To myślenie niech jest w was. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Amen. Bądźmy razem w jedności. Chciejmy dróg Bożych w naszym Kościele i dla siebie osobiście. To jest połączone naczynie. To, co ty chcesz, Bożego, będziemy widzieć w Kościele. A to, co chce Kościół, będzie widać u ciebie, jeśli Kościół jest żywy. Jeśli są właściwi ludzie na właściwych miejscach. Jeżeli są z Bogiem. Kochajmy siebie nawzajem. Kochajmy Pana. Rozummy zasady Boże. Ja wymieniłem kilka praw duchowych. Jest ich więcej, oczywiście. Ale zrozumcie ekonomię Boga. Głupotą jest oczekiwać wielkich rzeczy, kiedy ja nie jestem wierny w małych. To jest głupie. Niepoważne. Ktoś naprawdę chce sam siebie oszukać. Ten, kto tak myśli. Naprawdę. Bo już wiadomo jest, kiedy ten, kto czyta to słowo, że on tego nie dostanie. Natomiast jeżeli znasz to słowo i jesteś wierny, bądź dobrej myśli, wypowiadaj to, co Bóg ma na ciebie. Wejdziesz w to, dostaniesz to. Miej wiarę, miej ufność, bo Bóg obiecał. Komu? Ludziom, którzy, uwaga, zmierzają do doskonałości. Oni nie są perfekt. Oni zmierzają do doskonałości, bo kochają Pana. Jeżeli ty masz ten ogień w sobie i dbasz o jego powiększanie się i codziennie chcesz żyć, jeżeli to masz w sobie, otrzymasz te rzeczy, które Bóg ci obieca. Wypowiadaj je śmiało w modlitwach. To są twoje rzeczy, to jest twoje dziedzictwo. To się stanie. To nie jest głupie, ponieważ ty dbasz, by Bogu służyć jak należy. Twoje serce jest dla Niego. Ty się pytasz, Panie, ja jestem sługa nieużyteczny. Co prawda jestem trochę zmęczony, ale jestem gotowy dalej robić. Poślij mnie. Zapamiętajcie, nie przeduchawiajmy. Na przykład często jest tak, że w ciele Jezusa Chrystusa ludzie mówią, no jeśli mi Pan powie, to coś zrobię. Czyli mówiąc innymi słowami, mnie Pan prowadzi. Ale jak lider poprosi kogoś, ja nie będę słuchał, bo Pan mi tego nie mówi. Rozumiemy? Niektórzy idą w te ekstrema. Bóg do mnie tylko mówi tam. Bóg nie mówi przez ludzi. Bóg mówi przez ludzi. Bóg mówi o konkretnych zasadach w Kościele, co się ma dokonać. Czy jesteś gotowy, żeby wykonywać to, co Bóg mówi do nas, że jest do wykonania? To jest bardzo ważne, ponieważ czasami, tak jak powiedziałem na początku, ludzie przeduchawiają, idą w to, że jak mi Pan poprowadzi, albo myślą o swoim powołaniu, albo o swojej duchowości, tak? Nie myślą o innych. To jest zwiedzenie. Dlatego musimy rozumieć, że to są naczynia połączone. Ja muszę chcieć uczestniczyć w tym, co Bóg czyni w Kościele. Ja muszę chcieć słuchać brata i siostry, którzy są w Duchu Świętym. Coś robią dla Boga. I chcę się poddać temu, co Bóg chce czynić. Bo mówi do nas i coś pada. Pamiętajcie, słowo, które otrzymujesz, to nie jest na twojej modlitwie tylko i wyłącznie. Ono pada w kościele i powinienem tak samo uszy mieć postawione, by słyszeć. Bo gdy ty je masz, usłyszysz, co Bóg chce czynić. Także bądźmy Bogu wierni, aby Bóg nam powierzył większe dzieła. Amen.